Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Zapytaj księdza. Dzisiaj poruszymy temat ksiąg Pisma Świętego. Wszyscy wiemy, już praktycznie od szkoły podstawowej, że Biblia to jest tak naprawdę zbiór ksiąg podzielonych na dwie części. Stary Testament, opisujący przymierze narodu wybranego z Bogiem, i Nowy Testament, który opisuje przymierze, którego zapłatą była krew Chrystusa. Skąd jednak możemy mieć pewność, że wszystkie te księgi, które tworzą Biblię, a jest ich 73, to księgi natchnione? Jak w ogóle powstawał proces uznawania za kanoniczne ksiąg biblijnych? Musielibyśmy zacząć od wyjaśnienia słowa kanon. Pochodzi ono z greki i oznacza regułę postępowania. Według teologii ten kanon w odniesieniu do Biblii to jest zbiór lub spis ksiąg uznawanych za autentyczne i natchnione przez Pana Boga. Ostatecznie swoją formę kanon biblijny uzyskał na Soborze Trydenckim w 1546 roku. Wtedy tak oficjalnie potwierdzono listę ksiąg, które w Kościele katolickim uznawane są za Biblię i za Słowo Boże, natchnione przez samego Stwórcę. Ale zanim doszło do tego oficjalnego potwierdzenia, wiele razy biskupi różnych regionów zbierali się, by dyskutować nad tym, co tak naprawdę stanowi integralną część Słowa Bożego. Ile ksiąg należy zaliczyć do Biblii? Jeśli będziemy chcieli dzisiaj otworzyć Biblię katolicką, prawosławną czy protestancką, okaże się, że w każdej z nich będzie różna liczba ksiąg. Jak do tego doszło? Zacznijmy od Biblii hebrajskiej, bo ona jest podstawą do naszych dalszych rozważań. Przede wszystkim naród wybrany już od czasu powrotu z wygnania próbował ustalić, które księgi zawierają Słowo Boże. Według tradycji, kiedy niewola babilońska się skończyła i zaczęła się reforma religijna i powrót do Ziemi Świętej Żydów, wtedy właśnie próbowano zebrać księgi uznawane za Słowo Boże. Podjął się tego Ezdrasz wraz z grupą uczonych w piśmie. Można więc powiedzieć, że tradycyjnie pierwszy kanon biblijny umieszcza się około VI wieku przed naszą erą. Wtedy właśnie ta reforma religijna Ezdrasza miała miejsce. Ale jest to przekaz tradycyjny. Musimy wiedzieć, że niewola babilońska spowodowała rozproszenie narodu wybranego. Pojawiły się różne wspólnoty żydowskie w wielu starożytnych miastach. Jedną z takich wspólnot była wspólnota w Aleksandrii. Okazało się, że wspólnota żydowska na terenie Palestyny i wspólnota żydowska na terenie Aleksandrii różnie zapatrują się na natchnienie niektórych ksiąg biblijnych. To rozróżnienie jest o tyle ważne, że wspólnota palestyńska przyjmowała za Słowo Boże tylko te księgi, które są napisane w języku hebrajskim, ewentualnie aramejskim. Żydzi z Aleksandrii natomiast uważali, że Słowem Bożym mogą być również księgi napisane w języku greckim. I tak Biblia palestyńska liczyła tylko 39 ksiąg, a Biblia aleksandryjska liczyła tych ksiąg o wiele więcej. Chrześcijanie, kiedy zaczęli zastanawiać się, jaki kanon pism Starego Testamentu przyjąć, doszli do wniosku, że wybiorą ten, który przyjmowała wspólnota żydowska Aleksandrii. Można więc powiedzieć, że Stary Testament zaczerpnięto właśnie z tego przekładu na język grecki, którego podjęto się właśnie w Aleksandrii. Ten przekład nazywamy Septuagintą. Natomiast współczesny judaizm, współczesna Biblia hebrajska to przede wszystkim tylko Stary Testament, ale składający się właśnie wyłącznie z tekstów hebrajskich i aramejskich, czyli ma on po prostu 39 ksiąg. Popatrzmy teraz na to, jak różne wyznania chrześcijańskie podchodzą do kwestii kanoniczności ksiąg biblijnych. Dla chrześcijan najważniejszy będzie zawsze Nowy Testament. I to jest nasz punkt wyjścia. Musimy wiedzieć, że zarówno katolicy, jak i prawosławni, jak i protestanci mają ten sam kanon ksiąg Nowego Testamentu. Liczy on 27 różnych pism. I ostatecznie udało się je zebrać jako jedną listę już w IV wieku naszej ery. W 397 roku w Kartaginie, to są tereny dzisiejszej Tunezji, odbył się synod biskupów i on zatwierdził używaną już wcześniej w kościele listę ksiąg. Dlaczego w ogóle potrzebne były takie spotkania w celu ustalenia, jaka księga jest naprawdę Słowem Bożym? Ponieważ tak jak w dzisiejszych czasach, tak i w czasach starożytnych, nie wszystko, co powstawało, było autentyczne. Oprócz ksiąg kanonicznych istniały jeszcze apokryfy. Słowo apokryf oznacza jakąś rzecz ukrytą, niedostępną rzeszy ludzi. I oprócz ksiąg, które wszędzie czytano i uznawano ich powagę, krążyły sobie właśnie też takie nieautentyczne pisma. I było ich tak dużo, Ewangelii, listów apostolskich, czy nawet apokalips, że w końcu należało podejść do sprawy bardzo rzetelnie i ustalić, jakie księgi mogą być czytane na zgromadzeniu liturgicznym, a jakie czytane być nie mogą. Pierwsza taka próba, którą pozostawiono w zapisie, pochodzi ze 170 roku naszej ery i to jest kanon Muratoriego. Wiadomo jednak, że proces ustalania ksiąg Nowego Testamentu zaczął się praktycznie już po śmierci ostatniego apostoła, czyli świętego Jana. Przyjęto za zasadę, że za natchnione Słowo Boże uznaje się te pisma, które są akceptowane przez wszystkie ówczesne wspólnoty chrześcijańskie. I tak właśnie wybrano 27 autentycznych pism, a wszystkie inne uznano za nieautentyczne. Dzisiaj te apokryfy, czyli nieautentyczne pisma, możemy kupić, przeczytać i zauważyć, że między nimi a natchnionym Słowem Bożym jest bardzo duża różnica. Polega ona przede wszystkim na tym, że apokryfy bardzo często zawierają różnego rodzaju legendy, opowiadania baśniowe. Można powiedzieć nawet, że wplecione są w nie jakieś elementy fantastyczne. Realistyczny opis życia Pana Jezusa, wspólnoty Kościoła, pozostał w pismach uznanych za kanoniczne. Możemy więc powiedzieć, że Nowy Testament nas łączy jako chrześcijan. Natomiast Stary Testament jest różnie rozpatrywany w tradycjach katolickiej, protestanckiej i prawosławnej. U nas, w katolicyzmie, mamy 46 ksiąg Starego Testamentu. Uznajemy za autentyczne wszystkie te księgi, które uznawał za autentyczne pierwszy Kościół. Z kolei wyznania protestanckie podchodzą do tematu nieco inaczej. To znaczy uznawają za autentyczne, podobnie jak współczesny judaizm, tylko te księgi, które zostały napisane w języku hebrajskim i aramejskim. Biblia protestancka będzie zatem liczyć 39 ksiąg Starego Testamentu. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w prawosławiu, gdzie można powiedzieć ten kanon ksiąg Starego Testamentu, który stworzono w Aleksandrii, jest jeszcze trochę rozszerzony i rozbudowany. Zatem w prawosławiu będziemy mieli aż 49 ksiąg Starego Testamentu. Te różnice są, można powiedzieć, niewielkie. Niektóre pisma występujące w tym prawosławnym kanonie Słowa Bożego to są bardzo krótkie utwory. Warto też mieć tą świadomość, że w Kościele prawosławnym te księgi napisane w języku greckim mają jednak według ich teologii mniejsze znaczenie niż te napisane w języku hebrajskim i aramejskim. Po tym może nieco długim wywodzie przejdźmy trochę do rzeczy praktycznych. Widzimy już tak z dłuższej perspektywy, że kanon Pisma Świętego był ustalany bardzo długo i ten proces miał miejsce jeszcze w judaizmie, a w chrześcijaństwie on się zakończył. Jeśli zatem ktoś mówi, że Księga Pisma Świętego została stworzona w XVI wieku, to się myli, jest w błędzie. Wręcz przeciwnie, wtedy nastąpiło po stronie katolickiej tylko zatwierdzenie tej listy ksiąg, która już i tak wiele wieków wcześniej była czytana i rozważana przez wspólnoty chrześcijańskie. Musimy sobie zadać pytanie jeszcze jedno w związku z dzisiejszą audycją. Jak czytać Pismo Święte, żeby się w nim nie pogubić? Niektórzy powiedzieliby, że pytanie jest bezzasadne. Trzeba czytać od początku do końca. Od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Można tak zrobić, tylko dla kogoś, kto dopiero rozpoczyna przygodę ze Słowem Bożym, takie czytanie Pisma Świętego może być naprawdę olbrzymim wyzwaniem, olbrzymim problemem, bo pojawią się chociażby terminy, których nie będziemy w stanie zrozumieć. Zwłaszcza pierwsze księgi Starego Testamentu wprowadzą nas w świat zwyczajów i religii żydowskiej. Poznamy wiele przepisów, które obowiązywały pobożnych i wierzących Żydów. Jest to trudna lektura. Dlatego opracowano też inny sposób czytania Pisma Świętego. Taki, który jest po prostu lepszy dla niewprawnego czytelnika, kogoś nieobeznanego z tematem. Ten drugi sposób jest następujący. Zaczynamy od Nowego Testamentu, a w Nowym Testamencie od Ewangelii. Je czytamy jako pierwsze i rozważamy. Gdy już skończymy lekturę Ewangelii, przechodzimy do Dziejów Apostolskich, potem Listów Apostolskich i na końcu do Apokalipsy. Można więc powiedzieć, że warto rozpocząć lekturę Pisma Świętego właśnie od Nowego Testamentu. On jest nam bliższy. Jego treść przyswajamy sobie chociażby podczas niedzielnej mszy świętej. Łatwiej będzie się w tym tekście odnaleźć. Kiedy już skończymy czytać Nowy Testament, możemy przejść do Starego Testamentu, ale zaczynając od ksiąg mądrościowych. One są mniej więcej w środku Starego Testamentu. Takie księgi jak Księga Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości, Mądrości Seracha stanowią właśnie ten zbiór ksiąg mądrościowych. I od nich warto zacząć lekturę Starego Testamentu. Znów między innymi dlatego, że będzie nam łatwiej. Kiedy przebrniemy przez księgi mądrościowe, możemy przejść do ksiąg prorockich. Teksty niektórych proroc Starego Testamentu też będziemy znali chociażby z katechezy czy z niedzielnej liturgii. Dopiero na końcu zaleca się lekturę ksiąg historycznych i pięcioksiągu Mojżesza jako pewne zwieńczenie lektury Biblii. Czy będziemy czytać Słowo Boże od początku do końca? Od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Czy będziemy tę lekturę prowadzić w taki sposób, jak powiedziałem przed chwilą, zaczynając od Nowego Testamentu, przez księgi mądrościowe, prorockie, historyczne i pięcioksiąg Mojżesza? Ważne jest to, żebyśmy ze Słowa Bożego korzystali, mając też tę świadomość, że to, co czytamy, jest darem Pana Boga dla nas, pięknym listem, który Bóg nam pozostawił, byśmy się tutaj w świecie nie pogubili. Chociaż wielu może mieć te wątpliwości, czy czytając to słowo rzeczywiście mają do czynienia ze Słowem Bożym. To tutaj przemawia za tą listą ksiąg długa tradycja Kościoła, który też zadawał sobie to pytanie, jakie pisma są autentyczne, jakie są nieautentyczne. I udzielił bardzo wcześnie na to pytanie odpowiedzi. Więc nie musimy mieć tych wątpliwości, czytając chociażby Księgę Samuela, czy Księgę Izajasza, czy to jest Słowo Boże. Tak, to jest Słowo Boże. Czasami wymagające, czasami pocieszające, czasami bardzo trudne do zrozumienia, ale jest to Słowo Boga, na napisane co prawda przez ludzi, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. Chciałbym życzyć Wam, drodzy radiosłuchacze, żeby do Pisma Świętego sięgać, żeby spróbować zrozumieć naukę Chrystusa, apostołów, proroków. Znana jest opowieść Romana Brandstettera, który jako młody chłopiec nie bardzo przepadał za czytaniem Biblii. Wtedy jego dziadek powiedział mu rzecz, która dopiero po wielu, wielu latach została przez tego autora zrozumiana. A rzekł mu takie słowa: będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał bardziej niż rodziców, bardziej niż mnie. A kiedy staniesz się tak stary jak ja, zrozumiesz, że wszystko to, co było w niej napisane, jest komentarzem do Twoich codziennych decyzji i wyborów. Rzeczywiście, nie musimy zdawać się na swój własny osąd. Pan Bóg przez Słowo Boże powiedział nam, czego od nas oczekuje. Wystarczy tylko otworzyć to Boże Słowo, tam gdzie napotkamy trudności, znaleźć jakiś komentarz do słów zawartych w Piśmie Świętym i ciągle się zastanawiać, co przez te zdania, przez te opowieści Bóg chce mi powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy radiosłuchacze, za ten poświęcony czas. Mam nadzieję, że chociaż jedną księgę Pisma Świętego, chociażby w Wielkim Poście, uda Wam się przeczytać, rozważyć, bo tu nie chodzi tylko o samo czytanie, tylko właśnie o znalezienie tej odpowiedzi na pytanie, co Bóg ode mnie żąda przez ten tekst. Zachęcam też do zadawania pytań, tak abyśmy mogli różne tematy, te bardziej duchowe i te bardziej praktyczne, poruszać w następnych audycjach. Dobrego wieczoru, szczęść Wam Boże.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.